pojawili się w studiu pożyteczni wyjątkowi goście, którym na sercu leży prawidłowy rozwój dziecka. Zacznę od początku, czyli od przedstawienia, a potem już będziemy tylko mówić, mówić i mówić. Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc, Monika Guzicka, wiceprezes fundacji, Katarzyna Skonieczna, sekretarz tejże fundacji i trójka młodych ludzi, Magda, Agata i Damian. Witam was serdecznie.
Dzień dobry.
Rozpoczęła się kampania społeczna Pozwól dziecku rozkwitać. Może o samym pomyśle na tę kampanię, dlaczego akurat ona powstała i kogo zaprosiliście do współpracy. Oddaję głos pani Monice i pani Kasi.
Organizatorem kampanii jest zarówno Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc, jak i Stowarzyszenie Progresum.
Pomysł urodził się w związku z tym, że stwierdziliśmy na podstawie swoich doświadczeń wieloletnich, że jest mała świadomość młodzieży w temacie FAS-u. To jest kwestia zabezpieczenia ich przyszłości, możliwości planowania przyszłości swojej świadomie i z głową, żeby młodzież była z tym bagażem bogatsza o tą wiedzę i stąd pomysł na kampanię skierowaną właśnie do młodych ludzi.
Dlaczego akurat hasło Pozwól dziecku rozkwitać?
Hasło powstało podczas warsztatów plastycznych, które we współpracy z Akademią Sztuki i z młodzieżą bardzo świetną, po prostu z pomysłami pełnymi w głowach, możliwościami, wykazali się inicjatywą i wpadli na pomysł przedstawienia dziecka jako kwiatu, który zasilany witaminami i wszelkimi rzeczami rośnie wspaniale i dobrze i ma możliwości rozwoju, natomiast dziecko, kwiat, które jest zasilane alkoholem podczas okresu prenatalnego, no jest jednak pozbawione tych możliwości i ma no przed sobą bardzo trudną przyszłość. To chcieliśmy uświadomić młodym ludziom, żeby mogli zdecydować o swojej przyszłości, o tym, jak mają wyglądać w przyszłości ich rodziny, żeby mieli tą świadomość po prostu.
Przez wiele lat Fundacja, Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc realizowała taką akcję edukacyjną, konkurs, 9 miesięcy, najważniejsze 9 miesięcy.
Ważne 9 miesięcy bez alkoholu. Skierowany jest do młodzieży już od szkół gimnazjalnych, licealnych, nawet studentów, którzy w tym konkursie tworzą prace plastyczne właśnie na temat profilaktyki abstynencji w czasie ciąży.
No i podczas tego konkursu powstawały prace, które miały z jednej strony uświadomić tym autorom, jak ważne jest te 9 miesięcy bez alkoholu, a z drugiej strony pokazywane w środowisku młodzieżowym też miały zmuszać do myślenia. Czy ten konkurs odegrał swoją rolę tutaj jako zaczyn do tej kampanii Pozwól dziecku rozkwitać?
Tak, był podstawą, ponieważ w podróży po szkołach, promując wystawą laureatów konkursu plastycznego, przedstawiając informacje młodzieży w takiej postaci, stwierdziłam, że świadomość młodzieży w szkołach jest bardzo niska w tym temacie. Wiele spotkałam sytuacji, w których młodzież nie wiedziała, co to jest, wnosząc prace plastyczne do szkół. Byli zdziwieni. Różne słyszałam komentarze na ten temat. W związku z tym na tej podstawie stwierdzam, że jednak ta świadomość jest niska i jest taka potrzeba jak najbardziej i to pilna potrzeba uświadomienia młodych ludzi co do tego tematu.
Czy młodzież, która brała udział w warsztatach, to oglądała prace plastyczne?
Większość młodzieży oglądała prace plastyczne. Młodzieży, która uczestniczyła w warsztatach plastycznych, tak, ale myślę, że nie wszyscy. Niektórzy byli skłonni z własnego doświadczenia wyniesionego z domu, z informacji, z mediów, gdzieś tam zdobyte indywidualnie przez siebie, stwierdzili, że są w stanie pomóc przy tej kampanii, wiedząc, jak niska jest świadomość swoich kolegów i koleżanek w szkołach, więc jest to bardzo potrzebny temat i godny tego, żeby podjąć szersze działania, zakrojone na szerszą skalę nawet.
Opowiedzcie troszeczkę o swoim udziale w tej kampanii. Jak to się zaczęło?
To na pewno zaczęło się od tego, że dostałem SMS-a na telefon pani Kasi o takim pomyśle, że w Akademii Sztuki będą takie zajęcia, które właśnie mają dotyczyć kampanii o tym, żeby bez alkoholu. Potem wróciłem do domu i mama mi mówi, no bo tam pani Kasia tam organizuje coś takiego w Akademii Sztuki, to może byś poszedł, nie? Powiedziałem, no dobra, pójdę, poszedłem. poznałem takie grono moich rówieśników, opowiedzieli mi tak pokrótce o tym, co to jest, że będziemy robić tak jakąś taką pracę plastyczną, będziemy się spotykać kilka razy w miesiącu, no i tak właśnie się zaczęło.
Tak zacząłeś ty, a jak zaczęła Magda z Agatą?
Ja dowiedziałam się o organizacji tych warsztatów poprzez panią Betarok, która wysłała do uczniów na dziennik elektroniczny maila z informacją o takich wydarzeniach. I na początku się zastanawiałam, czy w ogóle wziąć udział, bo jednak było dla mnie to coś nowego. Nigdy wcześniej nie brałam udziału w czymś takim. I też warsztaty zaczynały się w dniu, kiedy miałam wycieczkę, ale uznałam, że jeżeli wcześniej nie spróbuję czegoś takiego, to nigdy się nie dowiem, jak było. I jednak sprawa, dla której została stworzona ta kampania, jest jednak czymś, na co warto zwrócić uwagę.
A słyszałaś wcześniej o FAS?
Nie.
Ja jakoś jestem córką jednej z osób organizujących takie rzeczy, to mam styczność z tym prawie że codziennie. Widzę takie osoby, mam duży kontakt z takimi osobami. Stwierdziłam, że chciałabym udowodnić i pokazać reszcie moich rówieśników, co to jest, bo jest bardzo małe grono, które jest tym zainteresowane, a to jest bardzo duży problem.
Mhm, to super, to ty byłaś jedną chyba z nielicznych, która miała świadomość tego problemu.
Tak.
I od czego zaczęły się warsztaty? Czy od tego, że dowiedzieliście się, czym jest FAS, czy może już od razu od pracy na temat tego, jak przygotować tę kampanię, jak wykonać ten plakat?
Na pierwszych zajęciach te osoby tak prowadzące z nami to w Akademii Sztuki powiedziały nam tak pokrótce o czym, co mamy tam robić na tych zajęciach, bo te informacje, co mamy robić, zostały od pań organizujących te warsztaty. No i tak nam opowiedzieli tak krótko o tym FAS, potem, że będziemy jakieś tam prace robić, że będziemy to łączyć w całość, będziemy robić jakąś prezentację multimedialną i tak pomału nas wprowadzili w te warsztaty.
I co was zaskoczyło, jeśli chodzi o ten, na przykład o sam temat, o FAS? Co było nowego? No to tutaj już musi powiedzieć Agata i Damian, no bo Magda wiedziała.
Największym zaskoczeniem dla mnie było, że osoba, która posiada taki tytuł jak doktor, pozwala, a nawet zaleca spożycie stosunkowo małych ilości alkoholu dla kobiet w ciąży, co dla mnie jest czystą apoteozą głupoty.
Czyli z tego wynika, że jak proponuję kieliszek czerwonego wina dla poprawienia krwi, to jest niemądre.
Tak.
I to o tym się tutaj dowiedziałaś. Czy słyszałaś taką informację, że jak mama pije w ciąży alkohol, to że uszkadza swoje dziecko? Też nie wiedziałaś.
Wcześniej. Słyszałam, że kobiety w ciąży nie mogą zażywać alkoholu, ale jednak to było takie ogólne stwierdzenie, bardziej dotyczyło dużych ilości i dużej częstotliwości.
Czyli na przykład jak ktoś jest alkoholikiem czy alkoholiczką i pije alkohol, no to możemy się domyślać, że dziecko będzie uszkodzone, ale jak taka normalna dziewczyna, która nie nadużywa alkoholu, ale sobie wypije w czasie ciąży, no to właściwie nic nie powinno jej spotkać, prawda?
Tak.
Rozum podpowiada. A tutaj okazało się, że nie. Był to dla ciebie szok?
Gdybym ja kiedykolwiek znalazła się w takiej sytuacji, to nigdy nie wypiłabym alkoholu, jednak gdyby ktoś raz wypił alkohol w ciąży, to nie uznałabym, że to może się spotkać z jakimiś negatywnymi konsekwencjami.
Tu w tych wszystkich działaniach fundacji dużo się mówi o roli mężczyzn i chłopaków. Damian.
Tak, ponieważ no, my jako ta druga połówka jakby też jesteśmy ważni w tym procesie 9 miesięcy, ponieważ wiadomo, kobieta sama podejmuje tą decyzję, że jest w ciąży, że nie pije alkoholu, ale jak już my też jesteśmy po to, żeby jej pomagać, wspierać ją i uchronić od tego, nie, że jak już nawet nie daje rady, to właśnie ten mężczyzna jest potrzebny obok niej, żeby ją tam wesprzeć.
Już teraz wiesz, jaka jest twoja rola?
No wiem.
Wiecie co, ja sobie tutaj ten plakat trochę pohałasuję, bo musiałam ściągnąć gumkę, a tu jest plakat Pozwól dziecku rozkwitać. To jest ten plakat, nad którym wypracowaliście?
Tak,
tak.
Piękny. Jak powstawał ten pomysł? Kto jest autorem?
Zaczęło się tak na drugich zajęciach, po krótkim wprowadzeniu, czym mamy się kierować projektując plakat, zaczęliśmy pracować w grupach, wymyślając jakieś pomysły odnośnie tego, jak ma to wyglądać. I generalnie każda grupa stworzyła swój pomysł. Ta idea, żeby przedstawić dziecko jako rozwijający się kwiat, powstała w sumie przez przypadek. Oglądaliśmy takie albumy, w których były plakaty i przekartkowując jedną z właśnie takich książek, zobaczyłam kwiat i tak nagle niespodziewanie już pojawił mi się ten pomysł w głowie, że czemu nie pokazać tego bardziej symbolicznie.
I tutaj jest. Mamy piękne tulipany, ale jeden jest taki nieciekawy, bo to kieliszek albo butelka. Stłuczona butelka.
W przenośni.
Ciekawy pomysł. Także udał wam się ten plakat. Jest piękny. Magda, a powiedz, czasami pytają się ciebie koleżanki o właśnie o to, czym zajmuje się twoja mama i czasami pytają o ten fas, no bo może wiedzą, że ty akurat jesteś świetnie przygotowana w tym temacie.
Czasem pytają mnie, gdzie pracuje mama. Odpowiadam oczywiście, że pracuję w działaniach społecznych. Głównie kieruję się wolontariatem i żeby pomagać osobom, które potrzebują pomocy i chcę, żeby dużo osób o tym wiedziało i też wspierało. Aczkolwiek o FAS rzadko pytają i są mało uświadomione. Czasem odpowiadałam im, że jest to związane właśnie z piciem alkoholu w ciąży i że nawet mała dawka może uszkodzić ten płód dziecko, które się rozwija.
A miałaś taką propozycję, żeby poprowadzić lekcję na temat FAS?
Nie, jeszcze nie miałam takiej propozycji.
No szkoda.
Tak, właśnie.
Mogłaby poprowadzić taką lekcję?
Z pewnością. Madzia wie wiele na temat tego syndromu i no myślę, że tak, już od wielu lat właściwie działa i wspiera mnie we wszelkich działaniach fundacji, biorąc udział w różnych akcjach dotyczących uświadamiania, informowania, tudzież innych, które organizujemy jako nasza fundacja Tęcza Serc. I bardzo mnie to cieszy, że mam takie wsparcie w córce, bo dopinguje mnie na każdym kroku w moich działaniach.
Czy młodzi ludzie właśnie mogliby przeprowadzać takie lekcje w szkołach uświadamiające swoich rówieśników na temat FAS? Czy to taki przekaz byłby ciekawszy, lepszy niż, powiedzmy sobie, wykład specjalisty?
Zdecydowanie, ponieważ młodzież lepiej zna możliwości przekazu informacji dla swoich rówieśników. My w pewnym okresie życia wyrastamy z takich niuansów i możemy nie do końca zasadniczo przekazywać informacje, natomiast młodzi ludzie mają zdecydowanie większą świadomość czy umiejętność radzenia sobie w tej materii akurat, więc jak najbardziej to jest bardzo dobry pomysł i powinniśmy w tym kierunku zmierzać, jeśli chodzi o ten przekaz.
Poza tym, gdyby zrobili taką prezentację, która by miała dotrzeć z informacją do tych swoich rówieśników, no to by zrobili to właśnie tak ciekawie, inteligentnie, jak ten plakat zrobili.
Zgadza się jak najbardziej. Zresztą oprócz plakatu został stworzony również spot, który na pewno gdzieś będzie przemykał w mediach, w różnych ośrodkach, w szkołach, będzie do wykorzystania medialnego, że tak powiem, w szkołach, w różnych ośrodkach oświatowych. Będziemy się bardzo cieszyć, jeśli szkoły skorzystają z tego i oczywiście jak najbardziej z naszej strony propozycja taka jest już i dociera do wszystkich szkół w naszym województwie w celu wykorzystania właśnie tego materiału, bo jest bardzo ciekawy, ciekawie nagrany i też jest pomysłem młodych ludzi.
Opowiedzcie troszeczkę o tym spocie.
Ta reklama zaczyna się od... Pierwsza scena wygląda tak, że na początku przyszła matka, wchodzi po schodach niosąc zakupy i później wchodzi do domu i razem z mężem siadają przy kanapie. Mają właśnie zamiar spożyć alkohol. I siadają przed telewizorem i w tym momencie włącza się reklama, w której podobnie jak w plakacie przedstawione są właśnie rosnące kwiaty, z których większość jest podlewana właśnie wodą, a jeden z tych kwiatów właśnie jest podlewany alkoholem. Reszta kwiatów się pięknie rozwija, rośnie, a ten jeden kwiat na początku rośnie wolniej od wszystkich, a później zaczyna gnić. I ta rodzina po obejrzeniu spotu uświadamia sobie, jakie jest zagrożenie i odkłada puszki z napojem.
Czyli z piwem.
Tak.
I to razem wymyśliliście? Razem zrealizowaliście?
Do całego pomysłu dołączyli się również nasi prowadzący zajęcia, osoby, studenci, mieli już głowę plan, który nam później przedstawili i ogólnie razem zastanawialiśmy się, czy coś zmienić, czy nie, i tak właśnie powstał ten spot.
Zadowoleni jesteście z tego spotu?
Tak.
Porozmawiajmy troszeczkę o FAS, bo tak mówimy, a okazuje się, że nie wszyscy wiedzą, co to jest za syndrom i tak naprawdę skąd się bierze. Jednak tych dzieci, które mają ten syndrom, do was trafia cały czas dużo, prawda?
Tak, FAS jest to płodowy zespół alkoholowy i jego jedyną, wyłączną przyczyną jest właśnie to, że mama spożywa alkohol w czasie ciąży, kiedy dziecko się rozwija. Coraz więcej dzieci trafia do naszej fundacji i diagnozujemy rocznie około 30-40 dzieci. Urząd Miasta Szczecin dofinansowuje te diagnozy, więc one dla mieszkańców Miasta Szczecin są darmowe. Póki co mieszkańcy spoza Szczecina nie mają darmowej diagnozy, ale Narodowy Program Zdrowia ma taki zapis, który zobowiązuje jednostki samorządowe do tego, żeby opłacić tą diagnozę, więc wszyscy, którzy chcieliby diagnozować spoza Szczecina, powinni się na ten przepis powołać.
Mówi się też często, że dzieci z tym problemem pojawiają się albo w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, czy w rodzinach adopcyjnych, a to nieprawda.
To nieprawda, chociaż tak się zaczęło, że jako zespół fundacji rozpoznawaliśmy ten płodowy zespół alkoholowy głównie u dzieci w rodzinach zastępczych, które były takim naszym głównym odbiorcą naszych działań na początku, ale w tej chwili dzieci z FAS znajdują się we wszystkich rodzajach rodzin. Nie ma znaczenia, czy to jest rodzina zastępcza, adopcyjna, czy biologiczna, no ponieważ jakby alkohol to nie jest substancja, którą spożywają tylko jakieś rodziny z marginesu społecznego, tak, czy rodziny dysfunkcyjne, czy patologiczne. Alkohol jest spożywany w każdej rodzinie, prawie że w każdej, myślę, i jakby ta świadomość tego, kiedy można, a kiedy nie można i jakiej ilości alkoholu spożywać, to jest bardzo istotne.
Tutaj dziewczyny powiedziały właśnie, że dowiedziały się na zajęciach, iż lekarze czasami zalecali picie na przykład czerwonego wina dla zdrowotności.
No niestety bardzo, bardzo jest nam przykro z tego powodu i bardzo tego żałujemy, że do tej pory zdarzają się lekarze, którzy jakby też tej świadomości nie mają, jak bardzo może zaszkodzić niewielka nawet dawka alkoholu, a nie jest znana minimalna dawka alkoholu, którą mogłaby wypić mama w ciąży. Dlatego zalecamy całkowitą abstynencję.
A czasami jest tak, że kobieta nie wie, iż jest w ciąży, a zdarzy jej się wypić alkohol.
No tak, to jest jakby główny problem, że niestety z tą świadomością naszą jest nie do końca dobrze, ponieważ no mama, która, kobieta, która podejmuje współżycie seksualne, powinna zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy tę informację, że mogę być w ciąży, tak? Że ten pierwszy okres jest bardzo istotny, ponieważ wtedy uszkodzenia związane z alkoholem są największe, najsilniejsze, najbardziej szkodliwe dla dziecka.
Mówi się, że dziecko z FAS ma specyficzny wygląd, ale okazuje się, że nie zawsze, że czasami to są takie cukierkowe dzieci.
Jak najbardziej. Pełnoobjawowy FAS to rzeczywiście są dysmorfie widoczne na twarzy, charakterystyczne dla tego zespołu chorobowego, ale jeżeli nie mamy pełnoobjawowego FAS, to tych dysmorfii może nie być i dziecko wygląda tak jak każde inne zdrowe, a niestety nie funkcjonuje prawidłowo. I łatwo od niego wymagać czegoś, czego ono nie może po prostu spełnić.
A jakie są najczęstsze problemy właśnie z tymi dziećmi poza wyglądem?
Najczęściej to jest nadpobudliwość, bardzo często u tych dzieci spotykana. Ogólne problemy rozwojowe, problemy i z zachowaniem, i z nauką, te wszystkie wyższe funkcje mózgowe, te dzieci ciężko jakby osiągają efekty pracy, które dla zdrowego dziecka są jakby łatwo dostępne, tak? Te dzieci bardzo dużo muszą pracować, a u nich no, są różne zaburzenia jakby przy okazji tego, że jest uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy, to mamy i zaburzenia integracji sensorycznej, niewygaszone odruchy pierwotne, właśnie problemy ze zmysłami wszelkimi, wzrokiem, słuchem, dotykiem.
A możemy tak bardziej plastycznie to opowiedzieć, bo ja kiedyś jak spotkałam dzieci, które ludzie określali, och, ten to ma żelazne zdrowie, myślę o dzieciach, no bo chodzi porozbierany, nie odczuwa zimna, nie odczuwa bólu. To są często właśnie objawy FAS-u.
Tak, tak, bo to są właśnie te zmysły, że nie czujemy tak, jak powinniśmy czuć i przez skórę, ale też poprzez stawy, ścięgna, mięśnie. i dlatego nie rozróżniamy, czy jest nam ciepło, czy zimno, czy jesteśmy głodni, czy jesteśmy już nasyceni i aż się ulewa, że tak powiem, z tego pełnego żołądka. Źle słyszymy, albo mimo, że słuch jest prawidłowy i nie ma niedosłuchu, to źle przetwarzamy te informacje słuchowe.
Jeden z rodziców zastępczych mi opowiadał, że właśnie trafiła do nich dziewczynka, którą zabierali w góry i ona pokonywała kilometry i w ogóle się nie męczyła i oni byli tacy zachwyceni, a potem się okazało, że to był jeden z objawów FAS-u.
Tak, tak. Dzieci nie rozpoznają tych sygnałów, które zwykle rozpoznajemy w ciele, właśnie zmęczenie, głód, czy gorączka, czy jakiś ból, który nam może towarzyszyć. U tych dzieci jest problem z odbieraniem tych bodźców. Może się nawet zdarzyć, że jest jakiś na przykład stan zapalny, chorobowy, silny, kwalifikujący do operacji, a dziecko nie sygnalizuje, że jest taka potrzeba.
Inny objaw FAS-u, bo to warto za każdym razem mówić, bo wtedy, kiedy rodzice słyszą, to się do was zwracają, no bo zaobserwują, że ich dziecko takie objawy przejawia. To są zaburzenia więzi, tak? Nie czują się związani z rodziną albo no, zapominają, że trzeba wrócić do domu.
Te zaburzenia więzi też są związane z tym, że nieprawidłowo jest zbudowany mózg i ośrodek w mózgu, który właśnie odpowiada za tworzenie więzi. Dlatego są problemy z budowaniem przywiązania od początku, od urodzenia u tych dzieci. Nawet jeżeli pozostają w rodzinach biologicznych, no wiadomo, że u dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych z racji tego, co przeżyły, też mogą być problemy z więzią. Ale właśnie bardzo łatwo takim dzieciom jest rozstawać się, czy nie mieć takich bliskich, serdecznych relacji z opiekunami.
Kiedyś opowiadała mi pani Małgosia Klecka, która ma akurat córkę z FAS, że no, ta córka właściwie pozostanie z nią na zawsze, no bo jest to taka swoista niepełnosprawność u niej. Nie zna wartości czasu, pieniądza.
Tak, to też jest często objaw, ponieważ nie ma dzieci identycznych z płodowym zespołem alkoholowym, więc u różnych dzieci różne mogą być objawy, ale często jest też to właśnie, że to myślenie abstrakcyjne jakby nie dochodzą, nie docierają dzieci do tego etapu rozwoju myślenia. Poczucie czasu, czy możliwość, umiejętność liczenia pieniędzy, tak? Czy rozeznawania się w przestrzeni jest taka utrudniona dla nich.
Gubią się, tak?
Gubią się, tak. Ale tak. Mogą nie rozpoznawać mimo codziennych pokonywania, na przykład codziennie tej samej trasy do szkoły, do przedszkola, czy do pracy, będą się gubić.
No a jeżeli wracamy jeszcze do tej wartości pieniądza, to nie mają tego poczucia, ile co kosztuje i mogą zapłacić za drobną rzecz bardzo dużo i chcą zapłacić bardzo mało za coś bardzo kosztownego.
Tak, rzeczywiście tak jest. U tych dzieci, które totalnie nie są w stanie pojąć, tak, bo to jest przecież abstrakcja, tak, ta wartość pieniądza, to rzeczywiście może tak być, że stracą wszystko, co mają, albo będą się domagały czegoś, czego nie mogą, tak, na co ich nie stać.
Zwracają się do was dorośli ludzie z FAS, którzy w pewnym momencie odkrywają swoje problemy i szukają pomocy, no bo nie wiedzą, dlaczego oni są tacy, a nie inni.
Zdarza nam się rzadko, że zgłaszają się takie dorosłe osoby, które szukają przyczyny jakichś trudności w swoim życiu.
Nieprzystosowania.
Niekoniecznie, tylko jakby nie wiedzą, co z nim jest nie tak, tak? Szukają, ale nie wiedzą, co jest nie tak. Zdarzył się też taki przypadek, że trafiła do nas pani, która jest mamą adopcyjną, dorosłych już dwójki dzieci. Jedno jest zdrowe, a drugie właśnie dopiero u nas zostało zdiagnozowane i niestety jest pełnoobjawowy FAS.
Co można zrobić, jak można pomóc dzieciom i młodym ludziom, którzy mają zdiagnozowany FAS? Czy w ogóle można im pomóc?
No właśnie, wyleczyć FAS się nie da, ale oczywiście można pomóc i ta pomoc jest jakby wielokierunkowa, bardzo wielokierunkowa. Trzeba zacząć od tego, jak funkcjonuje ciało, jak zmysły pracują i jakby od tego się rozpoczyna. Prowadzimy bardzo różnorodne terapie. To jest właśnie i terapia integracji sensorycznej, terapia bilateralna, terapia wygaszania odruchów pierwotnych, właśnie integracji tych odruchów.
A co to są te odruchy pierwotne, przypomnijmy?
To są odruchy, czyli czynności odruchowe, z którymi wszyscy ludzie się rodzą. I one jakby powodują rozwój dziecka, rozwój ruchowy, tak? I przekształcają się później w takie odruchy posturalne, które powodują, że my w odpowiedni sposób się poruszamy, siedzimy, funkcjonujemy, tak? Że jakby nasze ciało pracuje niezależnie od tego, my nie musimy myśleć nad tym, tak? Jak nasze ciało się porusza.
A osoba z FAS?
A osoba z FAS ma jakby tą sytuację bardzo utrudnioną, ponieważ te odruchy pierwotne są przetrwałe bardzo często u tych dzieci i utrudniają prace przy biurku, chodzenie, poruszanie się, bieganie, jazdę na rowerze, pływanie. Także to jest rzeczywiście nawet pracę wzrokową, tak, oczu. To wszystko jest tak powiązane, wszystkie układy są tak powiązane, że jakby trzeba to przepracować i pozbyć się tych odruchów pierwotnych, przetrwałych, żeby móc na przykład lepiej się uczyć.
Nasz mózg potrafi się regenerować przez całe życie i budować połączenia. Czy poprzez te terapie z dziećmi z FAS można te pewne połączenia odbudować? Czy stworzyć?
Oczywiście, nie możemy stworzyć nowych komórek nerwowych w mózgu, ale połączenia kształtują się, budują się przez całe życie, więc na tym jakby bazujemy, na plastyczności mózgu. Nowe połączenia, nowe drogi przekazywania impulsów nerwowych i w tym jest nadzieja i w tym jest praca i rehabilitacyjna, fizjoterapeutyczna i właśnie terapeutyczna.
Ale w niektórych przypadkach, jak specjaliści twierdzą, dzieci czy młodzi ludzie z FAS uczą się pewnych umiejętności i jeżeli nie trenują, to zapominają.
Tak, tak często jest, że ta pamięć bardzo szwankuje i trzeba takiej syzyfowej, stałej, regularnej pracy.
Cały czas trzeba powtarzać.
Tak jest, to jest męczące, rzeczywiście to jest bardzo trudne. Kiedy na początku rozpoczynamy pracę z dziećmi, to jest też frustrujące, że tyle pracy się wkłada, tyle wysiłków, zapamiętywanie. Ta pamięć jeszcze nam jakby nie przynosi efektów tej pracy.
Tak jak już powiedziałam, trafiają do Was różne rodziny. Gdybyśmy tak chcieli powiedzieć procentowo, to jeśli chodzi o przypadki FAS, która z grup rodzin dominuje, rodziny zastępcze, adopcyjne, czy te rodziny tak zwane normalne? Chociaż wszystkie są normalne, ale chodzi mi o takie jakoś pogrupowanie.
No ten pełnoobjawowy FAS to na pewno dzieci nie pozostają w rodzinach naturalnych, tylko to się często wiąże z tym, że jest trudność w opiece nad tym dzieckiem i dzieci trafiają do rodzin zastępczych albo do adopcji, ale przeważnie pozostają w rodzinach zastępczych, że też rodzice, którzy chcą adoptować dzieci, to szukają, nie wszyscy, ale spora grupa szuka dzieci zdrowych.
W tej chwili już jest informacja dostępna dla rodziców adopcyjnych, że dziecko może mieć FAS albo ma FAS.
Oczywiście my jako diagności i terapeuci jesteśmy za tym, żeby żadnej informacji zdrowotnej o dziecku nie ukrywać i nawet zgłaszają się do nas czasami ośrodki adopcyjne, a czasami rodziny, które przygotowują się do adopcji i już chcą diagnozy takiej sprawdzającej, tak, czy dziecko ma FAS, czy nie ma. Tyle, że nie zawsze to się wiąże z tym, że zrezygnują z adopcji, tylko po prostu chcą mieć świadomość, tak, podejmując decyzję o adopcji.
Czasami ten FAS tak troszeczkę liźnie to dziecko, że ono nie ma tego pełnoobjawowego i wtedy można pewne rzeczy lepiej wypracować.
No tak, bo jeżeli mama pije w ciąży, to niekoniecznie urodzi się dziecko z płodowym zespołem alkoholowym, ale może się urodzić ze spektrum wrodzonych zaburzeń poalkoholowych, czyli z jakąś częścią tych uszkodzeń spowodowanych alkoholem i nie ma wtedy niedoboru wagi i wzrostu, nie ma pełnych dysmorfii na twarzy, nie ma silnie uszkodzonego środkowego układu nerwowego, ale jakieś kłopoty mogą być z zachowaniem, z możliwościami intelektualnymi.
I wtedy można to u Was naprawić.
Tak, jak najbardziej. Jesteśmy jedyną poradnią w województwie zachodniopomorskim, która takiej pomocy udziela dzieciom.
Ta poradnia pracuje każdego dnia w tygodniu?
Tak, oczywiście. Pracujemy od poniedziałku do soboty. Włącznie umawiamy się indywidualnie z rodzinami, także a sekretariat jest czynny 3 razy w tygodniu. Można zadzwonić, napisać maila i zgłosić się na diagnozę czy na konsultację, jeżeli jest taka potrzeba porozmawiania najpierw.
W tej chwili taka informacja dla rodziców, którzy mają naturalnie poczęte dzieci i no mama nie pamięta, czy piła alkohol, ale w tej chwili to dziecko przejawia problemy, o których tutaj wspomnieliśmy, powinna się jak najszybciej z Wami skontaktować?
Myślę, że dla spokojnej opieki czy spokojnego przeżywania tego okresu ciąży jak najbardziej może się z nami skontaktować, żeby przynajmniej zabezpieczyć dziecko na przyszłość, żeby już od tej pory nie spożywać alkoholu i sprawdzić faktycznie potem po urodzeniu, czy wszystko z dzieckiem jest w porządku, tak, czy jest zdrowe.
A jeśli dziecko się już urodzi i przejawia jakieś problemy, to tym bardziej powinna do Was przyjść, tak?
tak, żeby jak najszybciej rozpocząć pracę terapeutyczną i wspierającą rozwój dziecka, żeby nie czekać z tym, jak będzie większe, może coś pokaże, a może czegoś nie pokaże. Najczęściej nie zauważamy takich drobnych trudności rozwojowych u dzieci i kiedy trafia do szkoły, no to jest taki, wtedy są już bardzo widoczne objawy, bo dziecko odbiega od innych dzieci i ma większe problemy w relacjach społecznych i w edukacji jak najbardziej.
Przysłuchiwaliście się tutaj mojej rozmowie z panią Moniką Guzicką. O tym wszystkim już wiedzieliście, poznaliście tę wiedzę dotyczącą faz. Agata?
Zdecydowanie już o tym wcześniej słyszałam. Nie było mnie na pierwszych zajęciach, na których właśnie zostały omawiane te objawy. Jednak z ciekawości sama zajrzałam, jak mogą one wyglądać. I jeszcze na inauguracji kampanii, na wykładzie psychologa zostały one jeszcze raz przypomniane.
I omówione.
Tak.
Damian?
Ja od mamy też dowiadywałem się wielu rzeczy, ponieważ mama pracuje w fundacji, więc ma jakąś tam wiedzę i często mi opowiada w domu, ale tutaj powiedziała tak więcej szczegółów, o których mogłem się w sumie po raz pierwszy raz dowiedzieć. Tak.
Także dobrze słuchać.
Tak.
Powiedzcie jeszcze o tym spotkaniu w Starej Rzeźni, bo w tym spotkaniu wzięło udział kilka szkół, czy sala była pełna młodych ludzi. Jak obserwowaliście, jako uczestnicy tej kampanii, którzy współtworzyli jej kształt, było zainteresowanie?
Tak, jak najbardziej było zainteresowanie. Zgłaszali się, było dużo fajnych wykładów, na których bardzo dobrze uczestniczyli w tych zajęciach.
Ja myślę, że oni już będą ambasadorami tej waszej kampanii. Może tak być?
A może.
Aby tak było. Może powiedzmy coś o tej kampanii, bo w miniony poniedziałek ta kampania realizowana pod hasłem Pozwól dziecku rozkwitać miała swój początek, tak? Odbyła się inauguracja w Starej Rzeźni. Co się będzie działo przez najbliższy miesiąc?
Może zanim powiemy o samej kampanii, to powiem skąd pomysł, dlatego że głównym inicjatorem kampanii jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który ogłosił konkurs właśnie na stworzenie takiej kampanii i główne dofinansowanie jest właśnie z Urzędu Marszałkowskiego. Kampania rozpoczęła się faktycznie w poniedziałek 24 września i będzie trwała do...
Do 30 listopada tego roku.
Będą się odbywały zajęcia dla młodych ludzi?
Tak, zajęcia profilaktyczne w szkołach na terenie naszego województwa. Mamy specjalnie przygotowany program i specjalistów, którzy będą takie zajęcia profilaktyczne prowadzić w szkołach. Myślę, że młodzież bardzo dobrze je przyjmie, ponieważ sugerowaliśmy się tutaj uwagami młodych ludzi, w jaki sposób przeprowadzić te zajęcia i jakby chcieli to widzieć. Myślę, że będą wszyscy zadowoleni i te informacje uzyskają tych, których oczekują od nas w trakcie tych zajęć profilaktycznych.
Ja niedawno odwiedziłam jedną ze szkół tutaj w Szczecinie i kiedy rozmawiałam z nauczycielami, którzy mają tam różne takie zainteresowania swoje zawodowe, ale takie pozalekcyjne, to od razu usłyszałam, tak, będziemy w najbliższym czasie realizować zajęcia z zakresu FAS, Zachodniopomorską Fundacją Pomocy Rodzinie Tęcza Serc, więc już na pewno macie jednego odbiorcę.
Tak, jesteśmy w kontakcie cały czas ze szkołami, faktycznie spotykamy się i rozmawiamy w kuluarach gdzieś tam w różnych miejscach i spotykamy się jak najbardziej, także te informacje już się rozprzestrzeniły i wiem, że szkoły czekają na tą naszą profilaktykę, więc...
Bo tutaj okazuje się, że nie jest tak łatwo prowadzić zajęcia z tego zakresu. Oczywiście nauczyciel może sobie przejrzeć określoną wiedzę, materiały zamieszczone w internecie, czy są publikacje, ale tak jak my tutaj z panią Moniką rozmawiałyśmy o tych problemach dzieci, które mają FAS albo pewne objawy tego płodowego zespołu alkoholowego, to inaczej to dociera do młodych ludzi, kiedy mówimy, jakie problemy mogą mieć ich koleżanki, koledzy, a inaczej, kiedy to się czyta w publikacji czy w internecie, prawda?
Tak, na pewno jest dużo łatwiej jakby to przyjąć i wyobrazić sobie, jak podam jakiś faktycznie bezpośredni przykład, tak, życiowy taki przykład, a nie jak to jest takie suche wymienianie tylko kolejnych zaburzeń, kolejnych trudności.
Jak myślicie, czy te wasze wieloletnie działania w zakresie edukacji FAS odnoszą jakiś skutek? Czy jest to w dalszym ciągu takie troszeczkę odbijanie się od ściany?
Myślę, że na pewno odnoszą skutek. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką z fundacji i byłyśmy trochę przerażone, jak to młodzież odbierze, dostanie ulotkę, czy kolejny raz nie weźmie tej ulotki i nie wyrzuci. I uświadomiłam sobie, że właściwie nie szkodzi, że młody człowiek ją nawet wyrzuci, ale spojrzy, przeczyta, utrwali. Gdzieś tam w tej głowie zostanie zapis na przyszłość za te 10 lat, 12 może, czy szybciej, czy później. Planując swoją przyszłość, będzie miał już świadomość, nawet jak tą ulotkę wyrzuci, że ten alkohol szkodzi dzieciom, jego rodzinie, przyszłości jego rodziny, więc jak najbardziej zmobilizuje swoje siły, żeby chociażby zwracać na to uwagę, czy no, świadomie podjąć decyzję.
Mówimy tutaj o osobach uzależnionych, o alkoholikach, ale o tych, którzy spożywają ten alkohol od czasu do czasu i jeśli podejmują decyzję o świadomym macierzyństwie, to alkohol powinni odstawić.
Tak, to na pewno, bo alkohol nie szkodzi tylko w ciąży, ale też zanim dojdzie do poczęcia, to ten alkohol już może uszkadzać komórki rozrodcze, więc jak najbardziej zaleca się, żeby 3 miesiące przed planowanym poczęciem odstawić alkohol i kobieta, i mężczyzna, żeby dziecko było zdrowe, tak, żeby zdrowo się rozwijało i miało zdrowy, dobry start. Ale jak najbardziej ta profilaktyka w ciąży też jest bardzo potrzebna i świadome właśnie, świadomość tego, że jeżeli współżyję, to za każdym razem, kiedy współżyję, to mogę zajść w ciążę, tak? I żeby, jeśli współżyję, nie piję. Jeśli piję, to jakby odkładam, tak? Ten moment współżycia, żeby nie doszło do poczęcia i do uszkodzenia dziecka w tych pierwszych momentach życia, czy nawet tuż przed urodzeniem, tak? Bo uszkodzenia będą zawsze, niezależnie od tego, jaki to jest okres ciąży.
Myślę, że ta wiedza jeszcze jest daleko, daleko przed nami, taka świadomość w tym obszarze i jeszcze wiele lat pracy przed fundacją, aby zmienić ten stan.
Tak, myślę, że jeszcze wiele jest do zrobienia. Najbardziej zależy nam na tym, żeby ta świadomość była właśnie w społeczeństwie, żeby to nie była wiedza specjalistów, tylko wiedza każdego pojedynczego człowieka.
I przede wszystkim młodych ludzi, którzy startują w życie.
Żeby stało się to naszą kulturą taką codzienną, żebyśmy o tym wiedzieli.
Ile lat wam potrzeba jeszcze, żeby to stało się faktem?
Cały czas będziemy działać. Cały czas, póki jesteśmy, to na pewno będziemy działać. Rosną młode osoby, świadome już i też będą ambasadorami tej wiedzy, więc na pewno będą nieśli przekaz dalej. Następnym pokoleniom, więc to cieszy.
W młodzieży jest nasza nadzieja, że jakby ta nasza praca, taka intensywna praca zespołu fundacji nie będzie potrzebna, jeśli młodzież będzie tą informację propagowała wśród swoich rówieśników.
A wy będziecie, czy jesteście?
Oczywiście, że jesteśmy.
Jesteśmy,
tak. No to takie pozytywne podsumowanie naszego spotkania. Przypomnijmy, kampania Pozwól dziecku rozkwitać realizowana będzie do 30 listopada, ale to tak formalnie, natomiast przez cały czas fundacja realizuje edukację w tym zakresie i jest do dyspozycji wszystkich, którzy potrzebują wiedzy na ten temat. Zgadza się?
Tak, zapraszamy do naszej fundacji, na naszą stronę internetową Tęcza Serc.
I przypomnijmy, jaką pomoc otrzymają ludzie, którzy do was się zgłoszą?
Jest to nie tylko informacja na temat płodowego zespołu alkoholowego, ale również konsultacja bezpośrednia z rodzicami, z opiekunami dzieci, u których są jakieś kłopoty, zaburzenia rozwojowe i oczywiście diagnoza w kierunku tego płodowego zespołu alkoholowego. A potem terapia, jeśli rzeczywiście jakieś zaburzenia związane z alkoholem są, lub terapia dzieci, które mają zaburzenia rozwojowe, niekoniecznie wywołane alkoholem.
No i oczywiście edukacja w szkołach.
Jak najbardziej, tak. To podejmujemy od wielu lat już edukację w szkołach i nie przestaniemy.
Trzymam kciuki za te wszystkie wasze działania i faktycznie, żeby ta wiedza o FAS, o skutkach picia alkoholu w ciąży była już taką naszą wiedzą przenoszoną w rodzinie z pokolenia na pokolenie, żeby to był styl życia, a nie jakaś niespodzianka, że właśnie wypiłam alkohol, no cóż, może zaszkodzi dziecku, może nie zaszkodzi. Taka postawa nie powinna mieć miejsca.
Oczywiście, że nie powinna mieć miejsca. Dorośli ludzie powinni być ludźmi odpowiedzialnymi za to, co robią i odpowiedzialnymi za skutki swoich działań. A niestety to nie ponoszą tych skutków oni, tylko ponosi niewinne dziecko.
To dobre podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Gośćmi magazynu Pożyteczni były panie Monika Guzicka, wiceprezes Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie Tęcza Serc, Katarzyna Skonieczna, sekretarz fundacji oraz młodzi uczestnicy kampanii Pozwól Dziecku Rozkwitać, Magda, Agata i Damian. Dziękuję wam za przybycie do studia. Zapis naszej rozmowy jak zawsze trafi na stronę internetową audycji Pożyteczni. Jej adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni. Rozmowa trafi do zakładki podcasty. A ja już dziękuję za uwagę. Może jeszcze dodam, że kolejne wydanie audycji wyjątkowo w najbliższą niedzielę o godzinie 6:30. Za uwagę dziękuję, Małgorzata Furga.